Magazyn Zachodni.
Wracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest ekspert do spraw bezpieczeństwa i wojskowości, kapitan rezerwy Maciej Lisowski. Rozmawialiśmy o Strefie Gazy, rozmawialiśmy o konflikcie bliskowschodnim, to teraz przenieśmy się na teatr działań ukraińskich. Wojna trwa ponad 2 lata. Jak pan ocenia obecną sytuację na Ukrainie?
Z punktu widzenia historii wojskowości jesteśmy na etapie końcówki I wojny światowej. Mocne, duże i rozbudowane strefy obronne, linie okopów ciągnące się na prawie 1200-kilometrowym froncie, masy żołnierzy, bardzo duże jak na XXI wiek po obydwu stronach, bo efektywnie Rosjanie deklarują, że mają w chwili obecnej w działaniach na Ukrainie łącznie około 470 tysięcy żołnierzy. Ukraińcy na linii frontu mają między 300 a 350, na pewno pozostałe siły są w rezerwie operacyjnej oraz w innych formacjach, a także w kordonie, który jest rozciągnięty wzdłuż bardzo długiej granicy z Białorusią oraz tą granicą rosyjsko-ukraińską, która obecnie nie jest linią frontu, ale cały czas różnego rodzaju działania rosyjskie zwłaszcza są podejmowane, łącznie z bombardowaniami, no powiedziałbym, że niezaangażowanych w żadnym wypadku w walkę miejscowości po ukraińskiej stronie z wykorzystaniem na przykład bomb termobarycznych o wielkiej sile, gdzie słup dymu unosił się na wysokość 1 kilometra według reporterów Reutersa. I to były raczej ataki na ludność cywilną. Więc obecnie mamy stan w takiej przepychanki, przeciągania liny i badania cały czas frontu ze wskazaniem na jednak, niestety, inicjatywę operacyjną po stronie rosyjskiej.
Wspomniał pan o tych działaniach takich podobnych do I wojny światowej. Pan jako analityk wojskowości chyba może powiedzieć, że raczej w tych koncepcjach i analizach dotyczących prowadzenia działań zbrojnych niewiele osób, czy też niewielu ekspertów przewidywało, że taka wojna w takim właśnie kształcie jest jeszcze możliwa, prawda?
Okazało się, że faza czysto manewrowa, jaka była na początku ze strony rosyjskiej w lutym, marcu, kwietniu 2022 roku, no niestety wyczerpała swoje ówczesne możliwości. I spodziewane było, że na pewnych fragmentach spodziewanego teatru działań, na pewnych odcinkach frontu będzie tak stabilna walka jak właśnie w okopach. Przykładem tego była cała strefa ATO, gdzie właśnie takie walki trwały od 2014 roku. Natomiast nikt się nie spodziewał, że to będzie dominująca forma walki w jakimś momencie tego konfliktu. Takie coś po raz ostatnio widzieliśmy historycznie w czasie wojny iracko-irańskiej, czyli lata 80. ubiegłego wieku. To oznacza, że potężne masy ludzkie muszą być zaangażowane z dwóch stron. I tu niestety w tej bardziej materiałowej w chwili obecnej wojnie niż manewrowej pewne elementy przewagi ukazują się bardziej widocznie po stronie rosyjskiej, bo Rosja ma większe zasoby ludzkie, ma te przepastne, aczkolwiek już się kończące składowiska sprzętu, nie najnowocześniejszego, ale jakiegoś. Ale widać też mocno, o czym robiłem właśnie świeżo nagranie z pułkownikiem Maciejem Korowajem, również analitykiem, znawcą tematyki zarówno samej armii i struktury armii rosyjskiej, jak i taktyki i sztuki operacyjnej ich. Po prostu człowiek się przestał liczyć, a bardziej oszczędza się sprzęt, w związku z czym sprzęt przekazywany jest w dowolne miejsce, do dowolnego pododdziału, do dowolnego dowódcy, a ludzi się po prostu wymienia jak zużyte szmaciane lalki. Tak to można porównać, jeśli chodzi o traktowanie swoich żołnierzy przez dowództwo rosyjskie. Ale
brzmi
mają
to,
niestety
brzmi to brutalnie,
przewagę.
Od razu powiem. Natomiast to stąd
tak,
ta mobilizacja?
To
stąd ta mobilizacja 150 tysięcy żołnierzy w Rosji?
Nie tylko mobilizacja. Pamiętajmy, że oni robią również pobór standardowy, tym razem wiosenny, gdzie zwiększyli normę, jaką chcieliby uzyskać i to da łącznie około 300 tysięcy, czyli to zgadza się z zapotrzebowaniem, jakie wychodzi z deklaracji ministra obrony Szojgu, że chcą w tym roku powołać 14 dywizji, 16 samodzielnych brygad, 2 dowództwa armii, tam jednostki korpuśne i armijne do tego wszystkiego, co około zajmuje 300 tysięcy, ale nie są w stanie uzyskać tego, jeśli chodzi o zaopatrzenie w ciężką broń, broń zespołową, a także pojazdy opancerzone i pancerne, bo tutaj nie są w stanie podołać takim wymaganiom.
No dobrze, tylko że Ukraina też ma swoje problemy, bo wczoraj w Paryżu na przykład sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił, że Ukraina jest w krytycznym momencie. No a wiemy, że pomoc amerykańska dla Ukrainy jest zablokowana w kongresie przez republikanów. No i teraz czy Ukraina da radę odeprzeć atak rosyjski, opierając się tylko na wsparciu z Europy?
No to wsparcie z Europy skokowo rośnie. Przykładem jest chociażby produkcja amunicji, jak mocno wzrasta ona, w jak szybkim tempie w Europie w chwili obecnej.
Pan to ocenia
Francja
jako sukces,
produkowała,
tak?
To nie, że jako sukces, tylko zrozumienie konieczności. I to, co w tej chwili na przykład zorganizował prezydent Czech, to nie mniej niż 1 000 000 sztuk amunicji już trafia do magazynów ukraińskich. Do tego 600 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej z pakietu europejskiego. Miał być 1 000 000, jest 600
tak.
tysięcy. Ale to miało być do marca. A do końca tego roku być może pojawi się jeszcze kilkaset tysięcy z produkcji europejskiej, co da ekwiwalent powiedzmy około 2 000 000 sztuk amunicji artyleryjskiej. To jest bardzo dużo. To zrównoważy to, co mają Rosjanie. No ale są inne problemy typu poziom zużycia tych luf armatnich, które są do tego potrzebne, żeby to celnie wystrzeliwać. I tu dlatego właśnie Francja zwiększa intensywnie produkcję swoich armatohaubic kołowych Cezar, z czego 78 ma trafić na Ukrainę. Ponadto Francja, jako w tym momencie najbardziej taki jastrzębi lider działań antyrosyjskich w różnych wymiarach, ogłosiła program wykupu od swoich tradycyjnych odbiorców sprzętu, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, francuskiego uzbrojenia, które będzie mogła używanego przekazać Ukrainie.
Wspomniał pan o Francji, to od razu nawiążę do tego, no bo Emmanuel Macron nawoływał też swojego czasu do wysyłania żołnierzy NATO na Ukrainę. I o to chciałem też pana zapytać, no bo...
Gdybym był precyzyjny, trzeba być precyzyjnym. Powiedział,
ale właśnie,
nie
to proszę dać mi dokończyć, bo mamy tak, mamy wypowiedź Emmanuela Macrona, mamy też wypowiedź Olafa Scholza, który de facto pośrednio przyznał, że żołnierze z państw NATO już tam stacjonują. Z kolei Rosja mówi, że byłaby to eskalacja wojny, czyli tak jakby twierdzi, że tych żołnierzy tam nie ma. Tak, Emmanuel Macron mówił o wysłaniu żołnierzy NATO, ale tu chodziło o głębokie zaplecze, o szkolenia i tak dalej, tak? Ale to i tak są sprzeczne komunikaty. O co w tym wszystkim chodzi?
O wyścig, o to, kto w tej chwili będzie liderem politycznym bardziej, ale też w nie mniejszym stopniu w tej chwili obecnej gospodarczym w Unii Europejskiej. Dotychczasowy tandem niemiecko-francuski z naciskiem na niemiecko-francuski przestał być takim typowym zaprzęgiem pary koni i w tej chwili mówimy o wyścigu Francji i Niemiec w kwestii liderowania Europie, gdzie zdecydowanie na prowadzenie wysuwa się od wielu miesięcy Francja? Przy słabym bardzo przywództwie Olafa Scholza. Pamiętajmy, że Francja zaoferowała Europie zastosowanie na rzecz Europy, Unii Europejskiej i europejskiej części NATO swojego parasola nuklearnego i to robiła już od 2020 roku, ale dopiero na przełomie 2023-2024 ten temat mocno chwycił, łącznie z tym, że lider największej frakcji w Europarlamencie, czyli Manfred Weber, Niemiec, lider Europejskiej Partii Ludowej, zaczął używać tego argumentu w rozmowach wewnątrz Unii, a także w komunikatach kierowanych do Rosji. Ponadto zwiększona produktywność francuskiego przemysłu, gdzie mówi się, że wdrożono gospodarkę wojenną w wydaniu francuskim, nie wyklucza się ewentualnych rekwizycji oraz nakazowego systemu przydzielania pewnych prac i tak dalej, żeby wzmocnić zdolność wytwórczą i odtwórczą francuskiego przemysłu zbrojeniowego, gdzie od razu się wskazuje, że w przypadku amunicji 80% trafi na Ukrainę, a jedynie 20% będzie kierowane do wewnętrznego zaspokajania potrzeb i magazynowania armii francuskiej. Kilkaset pojazdów bojowych trafi w tym roku z zasobów wycofywanych przez armię francuską i tu to jastrzębie spojrzenie Macron jest dla nas wszystkich wielkim, choć na szczęście pozytywnym zaskoczeniem, bo mówimy o człowieku, który od telefonowania do Putina celem łagodzenia sytuacji, przeszedł do stawiania Putina przed faktami dokonanymi w postaci pojawienia się Francuzów w Armenii, sprzedaży francuskiego uzbrojenia dla Armenii, a w chwili obecnej misja szkoleniowa na początek skromna, ale będzie większa, w Mołdawii, inne działania w rejonie Strefy Kaukaskiej, aby wypierać stamtąd wpływy rosyjskie i to jest między innymi riposta francuska za to, że mocno Francja oberwała znaczeniowo i ekonomicznie również w Afryce subsaharyjskiej, skąd z krajów takich jak Nigr, Mali, Burkina Faso zostali Francuzi wyparci, na szczęście w drodze, że tak powiem, bardziej negocjacji niż walk, i stracili tam swoje wpływy.
No to widzimy, jak
i
ta sytuacja
Francja...
się zazębia w takim razie, jeżeli chodzi o Europę, o Rosję, też o świat. No bo właśnie, mamy jeszcze kwestię rywalizacji chińsko-amerykańskiej o wpływy na Tajwanie. Dziś, jak wiemy, miało tam miejsce silne trzęsienie ziemi, ale Tajwan ma ogromne problemy także z Chinami, właśnie te geopolityczne. Podsumowując, mamy Ukrainę, Bliski Wschód, mamy też Tajwan. Świat stał się, no powiedzmy, mało bezpiecznym miejscem. Jak w tym wszystkim powinna zachować się Polska, panie kapitanie?
Pan redaktor pominął jeszcze linię demarkacyjną na Półwyspie Koreańskim, gdzie Kim cały czas podżegany przez Moskwę też pokazuje kły swoje.
Panie kapitanie, ja podejrzewam, pominąłem bardzo wiele różnych jeszcze innych konfliktów, czy choćby w Ameryce Południowej, ale no, staram się po prostu pokazać te takie główne osie sporu i nakreślić to tło. Co z Polską?
Polska jako element większej układanki w postaci Unii Europejskiej, na co nałożona jest układanka kolejna, czyli NATO, musi przede wszystkim grać zespołowo, bo tylko zespołowość w tym momencie gwarantuje nam to, że nie będziemy sami, a takiej gry zespołowej, jaka jest możliwa w zakresie Unii Europejskiej i NATO, nikt inny nam nie jest w stanie zagwarantować. Owszem, NATO ma też swoje problemy i jest to wynik wieloletnich działań agenturalnych, zarówno rosyjskich, jak i chińskich, ponieważ wpływy ekonomiczne Chin nigdy nie są w oderwaniu od prób wpływów politycznych, dyplomatycznych, a za tym wszystkim stoją działania agenturalne. O tyle to samo doświadczyła Ameryka Północna. I z tym sobie trzeba radzić. To, że w tej chwili Unia, dzięki liderowi, jakim jest szefowa Komisji Europejskiej von der Leyen, która jest mocno antychińska, stawia mocną tamę pod wieloma względami wpływom chińskim, które nawet traktując je w oderwaniu od działań rosyjskich, jednak są mocno wspierane finansowo i diaspora chińska rozrzucona w świecie też nie jest przypadkowa. Nawet Polska w chwili obecnej podejmuje próby pozbycia się kapitału chińskiego z części nabrzeża w Gdyni, aczkolwiek wcale nie jest to takie łatwe, ponieważ no my niestety stawiamy w większym stopniu na praworządność niż robią to inne kraje poza Europą i od tak sobie nie można pozbyć się tych chińskich inwestorów z tego kawałka bułgarskiego nabrzeża, co już przeszkadzało nawet przy przyjmowaniu ładunków ze Stanów Zjednoczonych albo okrętów amerykańskich w Gdyni. Takich przykładów działań w innych portach Europy przez kapitał chiński jest więcej i na tą chwilę powiązania, zwłaszcza między gospodarką niemiecką a chińską, są niebezpieczne dla Unii Europejskiej, ale Niemcy niewiele z tym jeszcze robią. Natomiast Komisja Europejska próbuje i już możemy mówić o jakiejś łagodnej jeszcze, ale jednak formie wojny handlowej pomiędzy Unią Europejską a Chinami, przy czym jednym z największych orędowników tej wojny jest tradycyjna podpora niemieckiej gospodarki, jaką jest przemysł motoryzacyjny.
Tu musimy postawić kropkę, bo czas nam się kończy. Bardzo dziękuję za tę analizę, bardzo dziękuję za rozmowę. Kapitan rezerwy Maciej Lisowski, analityk i ekspert do spraw bezpieczeństwa, był naszym gościem w magazynie zachodnim Radia Poznań. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie kapitanie, raz jeszcze.
Kłaniam się słuchaczom, kłaniam się panu redaktorowi. Do usłyszenia.
Temat bezpieczeństwa w niebezpiecznym świecie to priorytet, który powinien nam w Polsce przyświecać w szczególności. Nasz kraj był w przeszłości dotknięty przez wiele wojen, był równany z ziemią, bowiem żyjemy w ważnym strategicznie miejscu na świecie, które generuje wiele szans, no ale i wiele zagrożeń. Warto nie popełniać błędów przeszłości i analizować wydarzenia na świecie. Chciałbym, żeby o tym Państwo pamiętali, bowiem to jest nasze ostatnie spotkanie w ramach magazynu zachodniego Radia Poznań. Program znika z ramówki, ale mam nadzieję, że przez te wszystkie lata udało się nam, tu mówię o całej drużynie magazynu zachodniego, uwrażliwić Państwa na tematy, które niejednokrotnie były podejmowane tylko na naszej antenie w skali kraju. Tutaj właśnie za te tematy szczególne podziękowania chciałbym złożyć Aleksandrze Fedorskiej. Dziękuję także Aleksandrze Rybińskiej, z którą współpracowaliśmy wcześniej, oraz Piotrowi Maciejewskiemu, który także wniósł swój wkład do magazynu zachodniego. Programu nie byłoby, gdyby nie praca i zaangażowanie Krzysztofa Jankowskiego, realizującego naszą audycję. Wszystkim wymienionym osobom bardzo dziękuję za ich zaangażowanie i za świetną współpracę. No a teraz najważniejsze. Państwu dziękuję za to, że byli Państwo przez ten cały czas z nami. To było ostatnie wydanie magazynu zachodniego, ale mimo wszystko mówię do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.